Ponad 70 traktorów ma w swojej kolekcji Leszek Nowak z Wielisławic koło Strzelec Krajeńskich. Każda z maszyn ma przynajmniej kilkadziesiąt lat. Większość z nich pan Leszek już odrestaurował i są na chodzie. W tym niecodziennym hobby wspiera go żona Danuta.
Tak, bieg wyłączony, a tu tłumnik mamy tu u góry. Właśnie jego gadanie, co nie? I on musi, no, i on musi chodzić jak pszczółeczka.
Wiem, nawet samo odpalanie to, ach, czy za pierwszym razem uda się odpalić? Ale udaje się za pierwszym razem odpalić i ładnie gada. A najlepiej, najładniej gada jak właśnie, o tak, jak teraz. Pyr, 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 pyr. To jest muzyka.
On tylko się kołysze. Ja czasami tak zapalę, usiądę sobie, tak słucham go, jak on tak, no, tyk, 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 tak sobie... Tak sobie puka, co nie? No. Także to są... I to jest ten ciągnik, który po prostu został złożony z części, co nie? Ja go szkodałem bodajże może za 4 lata. No. Bo musiał być złożony z oryginału, jak on pyka. Ja wszystko, ja robię pompy wtryskowe, sam wszystko, ja nikomu nie daję. Nie daję, bo ja po prostu jak sam zrobię, to ja wiem, że musi chodzić. I on taką ma pracę. Musi pykać tak jak zegareczek, tak o.
Kolekcje traktorów wymagają sporo miejsca, smykałki do techniki i środków na zakupy eksponatów, ale są też inne kolekcje, które można realizować na dużo mniejszej przestrzeni. Dziś porozmawiamy o kolekcjonowaniu białej broni, monet i znaczków. Krzysztof Bałuk, witam.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Czy są w kraju młodzi kolekcjonerzy białej broni, czy też rodzaj tej szlachetnej pasji zniknie wraz z ostatnimi sędziwymi już dziś miłośnikami polskich militariów? Jak obudzić w sobie instynkt kolekcjonerski? Czy trzeba mieć pewną wrodzoną, niezależną od wykształcenia skłonność? Jak odróżnić dobrą rzecz od złej, wartościową od rzeczy bez żadnej wartości? Zanim jednak zaczniemy rozmawiać o kolekcjonowaniu białej broni, posłuchajmy pasjonata innych kolekcji, a mianowicie monet Adama Wojtkowiaka, prezesa Zielonogórskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.
Zabiegamy o ludzi młodych. Nie ma ich wielu, bo pokusy są spore. Młodzież ma oferty elektroniki,
żyje na kredyt, a nie.
Wyjazdów zagranicznych. Po prostu to musi być człowiek ustabilizowany finansowo. Ma już mieszkanie, ma stabilną pracę, ma samochód, był już gdzieś na przykład w Bułgarii czy w Turcji i czuje, że może stać go na kupno monety, może pójść do okienka w naszym oddziale Narodowego Banku Polskiego i wtedy on się wciągnie. Jeśli zacznie, to jeśli mu się nie zrobi krzywdy jakiejś, ktoś go nie okradnie na przykład, no to on się wciągnie, będzie się rozwijał i on nie poprzestanie na tych monetach emitowanych przez Narodowy Bank, tylko się cofnie w czasie. Będzie próbował zbierać
innych
tematów.
A co jest najczęściej zbierane przez właśnie członków towarzystwa? Jakiego rodzaju monety? Te właśnie emitowane przez Narodowy Bank Polski współczesne? Czy raczej poszukiwane są te monety starsze?
I te. Nie ma
tu. Nie ma
te współczesne, one są z anentą, bo tam są tematy historyczne na przykład. Tak jak mamy te skarby Stanisława Augusta. Tam są popiersia naszych władców byłych. I to już jest wciągające. No jest władca, to się sięga do literatury, może ktoś zachęci się i już zaczyna poszukiwać monet konkretnego władcy.
Państwo pomagają, podejrzewam, tym osobom, które chcą zacząć taką kolekcję monet, chcą być numizmatykiem, to w jaki sposób ewentualnie trzeba się uczyć? Są jakieś takie podstawowe biblie kolekcjonerskie? Czy są takie informacje, które pomagacie po prostu w jaki sposób rozpoczynać te hobby?
Bardzo chętnie. Każdy, kto się zgłosi, otrzyma taką pomoc.
Na czym to polega właśnie?
Na poinstruowaniu, jak przechowywać monety, jak zbierać, gdzie nabywać, jak czyścić. Czy w ogóle czyścić?
Czy dotykać w ogóle tej monety?
Tak, tak, dotykać takiej nie wolno. No.
Proszę powiedzieć, jak powinien taki kolekcjoner przygotować się do tego, żeby zostać takim zbieraczem monet?
No musi sobie obrać temat.
Co, bo to temat zbieractwa, tak?
Numizmatyka to jest szeroki wachlarz, bo to obejmuje monety, banknoty, medale, pieczęcie, tego typu rzeczy.
Jeżeli się na przykład zdecyduje na monety, to musi przygotować się do tego, żeby w jakiś sposób je gromadzić, czy zabezpieczyć, czy jak to się robi?
No to zależy, jeśli decyduje się na lokowanie, na nabywanie drogich monet, to dobrze jest mieć najlepiej kasetkę w banku, safe w banku.
I tam
bo się zdarzają kradzieże, my to słyszymy. A z tym, że do banku no, to trzeba pójść, to jest procedura, której trzeba dopełnić i nie ma się tego kontaktu. A kolekcjoner taki zamiłowany to lubi nawet do poduszki sobie wziąć taki klaser z monetami, oglądać po raz setny, dwusetny. Jemu to nie przeszkadza, to go uspokaja.
A te mniej wartościowe monety to są specjalne pojemniki? Specjalne...
Są różnego rodzaju albumy, klasery. Nie są zalecone plastikowe opakowania do monet.
Dlaczego?
Monety, jakby to powiedzieć, chorują w tym. Dostają nalotu. Najlepsze, i to już z dawnych czasów jest zalecenie, żeby były w specjalnych torebeczkach papierowych. Każda moneta w torebeczce opisana, co to jest za moneta, nominał, rok emisji, kto wydał, z jakiego kraju. Bo...
A to torebeczka w czym w takim razie?
W jakimś, tak jak kiedyś były na przykład slajdy w takich, w czymś takim na przykład mogą być.
I wtedy wyciągać trzeba ubierać rękawiczki, tak?
Tak, rękawiczki koniecznie.
Ale jakie? Skórzane, białe?
Nie, białe, te tekstylne.
Tekstylne, tak.
Tak, tekstylne. Tych aptecznych nie poradzą.
Czyścić należy co jakiś czas te monety, czy nie?
Nie czyścić. Takie monety, jak się kupi w Narodowym Banku, one są zakapsulowane fabrycznie i nie otwierać, bo wszystko widać. Nawet rand widać, bo tutaj jest rzeczysta, to z każdej strony można obejrzeć. A dotknięcie palcami takiej srebrnej monety zostawia trwały ślad. Te linie papilarne, one się potem nie zmyją. Ja wielokrotnie widziałem takie monety wyjęte z pudełka, ktoś sobie potrzymał w palcach. W pocie ludzkim są różnego rodzaju kwasy
tak
i one wżerają się, tak, wchodzą w reakcję z monetą i tego się już nie da zrobić. Nie wolno tego już potem, no się nie zaszlifuje tego, bo to jeszcze gorzej będzie. To się zrobi wtedy złomnie moneta.
Rozumiem, że Państwo także organizują spotkania, bo przecież jeżeli ktoś zdecydował się na gromadzenie monet, które mają na swoim wybite jakieś zwierzę na przykład, to i chce gromadzić te monety ze zwierzętami, to chętnie by się wymieniał, bo skoro na rynku pojawiają się co jakiś czas, czy są takie spotkania?
Są takie spotkania. Spotykamy się co tydzień w środę o 16 w Wojewódzkiej Bibliotece.
I wtedy co? Na tych spotkaniach?
Można przyjść i są koledzy doświadczeni, mniej doświadczeni. Można porozmawiać, zapytać się.
I to wymieniacie się tymi monetami, czy raczej określacie wartości i sprzedajecie i kupujecie?
Nie, jak ktoś kupił do zbioru, to już jej raczej nie sprzedaje. To już można powiedzieć potomkowie w określonej sytuacji to czyni.
Czyli przekazywane jest z pokolenia na pokolenie takie zbiory są, tak?
Albo najczęściej jednak rzadko się zdarza, żeby następowała kontynuacja kolekcjonowania. To trzeba lubić.
Poczuć.
Tego się nie da nauczyć, wmówić. To trzeba chcieć robić samodzielnie. Bez nakazów, bez przymusu.
Duże jest to środowisko kolekcjonerów?
No, u nas tu jest w Zielonej Górze zrzeszonych 30 osób, ale jest sporo ludzi niezrzeszonych też.
Którzy kolekcjonują, ale już to robią we własnym domowym zaciszu.
Tak. Nie dostają, bo my mamy na przykład, my załatwiamy sobie centralnie te monety. z Narodowego Banku, a niezrzeszeni muszą stanąć w kolejce tutaj w naszym oddziale i czekać, dostanę albo nie.
Doktor Włodzimierz Kwaśniewicz, czy pan też zaczynał od znaczków?
Znaczki, monety, tak, interesowałem się Indianami, więc takie różne obiekty, oczywiście niezabytkowe z Indianami związane, ale zbierałem...
Czyli trzeba mieć pasję, żeby zbierać cokolwiek.
Trzeba mieć pasję, trzeba mieć zainteresowania. Te zainteresowania albo są ukierunkowywane, albo powstają, że tak powiem, w przestrzeni, w której człowiek funkcjonuje. To jest rodzina, to jest szkoła, to jest kwestia tradycji. W moim wypadku to była przede wszystkim szkoła, chociaż miałem rodziców, którzy gromadzili książki przede wszystkim, ale w szkole jeszcze podstawowej miałem do czynienia z jednym z moich mistrzów, ze Zbyszkiem Czarnuchem, z panem Czarnuchem, mówię per Zbyszek, bo jesteśmy zaprzyjaźnieni, jak wielu z nas byłych makusynych i byłych uczniów Zbyszka, ale przede wszystkim w liceum miałem to szczęście, że odbierałem jego pozytywny wpływ na siebie jako historyka, jako pedagoga, jako wychowawcy.
I co wówczas zaczęło się właśnie interesować się, pan zaczął białą bronią?
I wtedy zacząłem się w ogóle, jeżeli można mówić, że poważnie w wieku lat kilkunastu ktoś się interesuje historią, to ja zacząłem interesować się historią i zbierać artefakty jako zmaterializowane dowody trwania tej historii. Pamiętam, miałem zespół niemieckich hełmów, bagnetów, sztyletów, tak zwanych mieczy Geringa. Jako że to były lata 50., ja się urodziłem w Zielonej Górze tuż po czasie, kiedy Zielona Góra stała się polskim miastem, czyli w tym mieście, mimo że ono nie doświadczyło negatywnych skutków końca wojny, to znajdowało się sporo rzeczy po Niemcach, również militariów, nie tylko. Pamiętam na strychu w moim rodzinnym domu na ulicy Zamkowej 3 po poprzednich mieszkańcach, czyli po Niemcach, meble, sztychy, rogi zwierząt afrykańskich i tak dalej, porcelana, nic wartościowego, atrakcyjnego, jeśli chodzi o tą porcelanę, ale takie rzeczy były i ja właściwie jako młody chłopak właśnie w ten sposób dotykałem historii, byłem zainteresowany, co to jest, skąd to jest.
A skąd ten pomysł, żeby właśnie białą bronią?
Trudno mi jest właściwie na to pytanie w sposób jednoznaczny odpowiedzieć.
To stopniowo się zaczynało, tak?
To było takie stopniowe. Ja myślę, że nie w każdym, ale wielu ludziach, no tu przede wszystkim chłopcach, chociaż są kolekcjonerzy militariów płci żeńskiej również i fachowcy z tej dziedziny. Także tutaj no byłbym seksistą, gdybym, a nie jestem, gdybym powiedział, że tylko chłopców.
Interesują.
Ale ja myślę, że to jest w jakimś sensie jednak charakterystyczne dla płci męskiej, ten taki stosunek do militariów, co nie jest wcale zawsze związane z agresją, prawda? Jakby w naszej świadomości i podświadomości tkwi ten nasz związek historyczny, kulturowy, symboliczny z bronią, bo taka jest nasza historia. Jest to cudowna pasja. Kolekcjonerstwo, zbieractwo jest to cudowna pasja, która poszerza wiedzę człowieka, daje, stwarza mu tak zwany, ja to określam intymnym małym światem, daje mi przestrzeń, w której ja się doskonale poszerzam swoją wiedzę, swoje umiejętności, a z drugiej strony mam, to jest ważna świadomość, mam świadomość taką, że przyczyniam się do zabezpieczania przed zniszczeniem, przed destrukcją tego, co po naszych przodkach, nie tylko nas Polakach, ale po innych, ten dorobek cywilizacyjny, kulturowy pozostał i my go zabezpieczamy dla następnych pokoleń.
Jak pan ocenia wielkość tego środowiska pasjonatów białej broni?
Sporo jest kolekcjonerów w różnym wieku. Nawet według mnie zbieractwo, kolekcjonerstwo militariów, nie tylko białej broni, militariów, stało się w jakimś sensie modne. Poza tym ze względu na Nie wszyscy się ze mną zgodzą zapewne, ale bogacenie się naszego społeczeństwa, bo my się bogacimy. My narzekamy, że nam jest źle, bo to jest takie...
Może zbyt wolno po prostu.
A poza tym wolno narzekać i wolno być zamożnym albo bogatym. I opracowywałem wiele kolekcji ludzi bardzo majętnych, ludzi średnio majętnych i ludzi niespecjalnie majętnych. I w związku z tym...
Okazjonalnych kolekcjonerów, tak.
W zależności od tego, na co mnie stać, to gromadzę obiekty takiej, a nie innej jakości. Jeżeli mnie stać, to kupuję sobie karabele za 50 albo za 100 tysięcy, czy na pierśnik husarski XVII-wieczny. A jeżeli mnie nie stać, to kupuję sobie bagnet niemiecki za 200 czy za 300 zł. Jeżeli mnie trochę bardziej stać, to kupuję sobie polskiego perkuna, też bagnet do polskiego Mausera za 1000 czy za 1500 zł, w zależności od tego, czy on jest z pochwą, czy on jest żabką i tak dalej, i tak dalej.
A gdzie to się odbywa, ten handel? Są aukcje jakieś specjalne robione? Czy...
To znaczy są domy aukcyjne, które się tym zajmuje. Internet oczywiście są militaria. Jest strona internetowa militaria podzielona na określone kategorie. Tak, także jest broń biała, są czarnoprochowce, jest umundurowanie i wyposażenie. Także można znaleźć sobie pistolet, można znaleźć sobie karabin, kordelas myśliwski, pas wojskowy, mundur wojskowy, odznaczenia wojskowe, menażki wojskowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tego jest dużo. Tyle, że, i to od razu tutaj uczulam, jako specjalista, jako fachowiec, jest bardzo dużo replik, bardzo dużo kopii. Więc jeżeli ktoś znajdzie na przykład sobie niemiecki jakiś sztylet czy puginał, który wyda mu się wyjątkowo tani, prawda, na przykład tak zwany sztylet Holbeina, to były wzorowane na renesansowych sztyletach niemieckie z czasów hitlerowskiego sztylety SA i on będzie za 200 albo za 300 zł, to on nie może być oryginalny absolutnie.
A kto się zajmuje tym całym podrobieniem?
Są firmy, które to produkują, również w Polsce, na Ukrainie, w Chinach, w celach ewidentnie marketingowych. Chyba, że ktoś założy, że w Polsce są, produkuje szable, pałasze i tak dalej, i tak dalej. Chyba, że ktoś sobie założy, że nie będę wsadzał dużej ilości pieniędzy, chodzi mi o to, żeby u mnie nad kominkiem, czy u mnie na ścianie, nad drzwiami, czy na dywanie wisiały skrzyżowane szable, to kupię sobie kopię polskiej szabli husarskiej XVII-wiecznej za 500 zł, albo kupię sobie szablę wzór 21-22, też kopię, w zależności od tego, jakiej jakości jest ta kopia, za 300 zł, za 500 zł, za 1500 zł. Wybór jest w tej chwili, rynek jest bardzo, bardzo szeroki.
Trudno jest odróżnić kopię od oryginału dla rajka.
Często trudno. Robiłem ekspertyzę zespołu szabel dla prokuratury łódzkiej i później poszerzałem jeszcze dla sądu zespołu szabel, które są 17-18 wiecznych, które są kopiami, które zostały kupione, ale i sprzedane jako szable oryginalne. Więc trzeba bardzo, bardzo, bardzo uważać. I trzeba po prostu korzystać z opinii i z wiedzy fachowców. Między innymi ja się tym zajmuję. Są muzea, w których pracują osoby, które posiadają określoną wiedzę i należy z tego korzystać. Lepiej zapłacić kilkaset złotych czy więcej, w zależności od tego, jakie to są obiekty, ile jest tych obiektów, niż stracić na przykład konkretnie w tej sprawie, o której mówię, prawie 100 tysięcy.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Włodzimierz Kwaśniewicz, rozmawiamy o kolekcjonowaniu białej broni. Czy to jest, że tak powiem, lokata kapitału dobra? Bo w przypadku znaczków się dużo ludzi zawiodło na lokowaniu w znaczki z racji tej, że po pewnym czasie po prostu te wartości tych zbiorów znacznie spadły. A tutaj?
Jeżeli chodzi o dawną broń, to jest to lokata kapitału. Oczywiście. W samym momencie...
Rosną cały czas ceny.
W samym momencie rozpoczynania kolekcjonowania, jeżeli ktoś dostanie w prezencie jedną czy dwie sztuki, to następne sztuki, jak tego bakcyla, połknie i oby jak najwięcej połykało, to musi kupić. ewentualnie wymienić. Czyli ten element zawarcia w obiekcie wartości finansowej funkcjonuje, istnieje. Oczywiście są
fale mody, tak?
Są fale mody, są też fale wartości finansowej. Są czasy takie, kiedy coś jest droższe, coś jest tańsze, ale generalnie dobra dawna broń. Ja nie myślę tutaj o obiektach produkowanych w setkach tysięcy egzemplarzy. Widzę szable francuskiej lekkiej kawalerii modelu 822, czy polskie szable wzór 1934 Ludwikówki kawaleryjskie, które do 20-30 lat temu były traktowane z olbrzymim nabożeństwem, bo funkcjonowało pojęcie, świadomość taka, że ich niewiele zostało wyprodukowanych. Nieprawda, około 40 tysięcy egzemplarzy, więc tych szabel zachowało się sporo. I w zależności od jakości zachowania, taką szablę można kupić za 10, kilkanaście tysięcy.
Czyli tak samo tutaj jest jak przy monetach. Im cenniejsza, im lepiej zachowana.
Ależ oczywiście. I wcale determinacja czasu powstania tutaj nie funkcjonuje.
Chyba, że była to czyjaś szabla.
Ja myślałem tu o monetach, natomiast chodzi o szablach. Jeżeli ktoś ma szablę oficera piechoty wzór 921-22, jest to szabla regulaminowa. To jest to szabla, jakich poszczególne firmy produkujące te szable, bo myśmy po 1918 roku nie mieliśmy przemysłu zbrojeniowego. To prywatne firmy te szable produkowały. Ale jeżeli jest to szabla generała X, pułkownika Y, jeżeli jest to tak zwana złota szabla prezydenta Rzeczpospolitej, czyli szabla wręczona prymusowi szkoły oficerskiej, to automatycznie wartość tej szabli jest zwielokrotniona. I taka szabla może kosztować wzór 21-22, może kosztować 20-30 tysięcy złotych. Regulaminowa, zwykła, prosta, bez żadnego odniesienia indywidualnego i historycznego w sensie znaczenia tego konkretnego obiektu w epoce, ona jest warta o wiele mniej. I to się odnosi do wielu różnych innych obiektów.
Jeżeli ktoś chciałby kolekcjonować, rozpocząć kolekcję białej broni, to najlepiej zacząć od książek, podejrzewam, żeby się trochę podszkolić.
Tak, ja dlatego takie książki piszę. Ja dlatego takie książki piszę. Piszę słowniki, leksykony, że szable z polskiej przeszłości, mojego autorstwa, które piszę o szablach wybitnych polskich Polaków. Kolekcję szabel miał Józef Brandt, kolekcję szabel miał marszałek Piłsudski, kolekcję szabel miał generał Sikorski i tak dalej. Ten temat można by rozwijać.
Ale z białej broni tylko mówimy o szablach, a sztylety czy...
To wszystko biała broń. To jest biała broń, siedzna. Oczywiście zbiera się rapiery, zbiera się pałasze, zbiera się sztylety, zbiera się bagnety.
A szabel jest najwięcej w związku z tym, że...
Szabel jest stosunkowo dużo, tak. Orientalne szable. Pala to jest turecka szabla, nimsza to jest arabska szabla. I tak dalej. Także są też kolekcje broni orientalnej. Na całe szczęście w tej chwili, w tej rzeczywistości, w której funkcjonujemy, do Polski dociera, przywożą są obiekty i zachodnioeuropejskie, i orientalne, XVII-wieczne, XVIII-XIX-wieczne. Granice są na razie jeszcze, oby pozostały otwarte w Europie, obyśmy w tej Unii Europejskiej zostali, bo według mnie to jest chyba jedna z najlepszych rzeczy, która nam się w historii przydarzyła, to znaczy bycie w Unii Europejskiej, bo w jedności jest i w jedności siła. Siła nie tylko militarna, to pojęcie rozumiem w bardzo szerokim spektrum, ale tych obiektów jest...
Rynek się otworzył po prostu.
Otworzył się rynek i dlatego, jeżeli ktoś idzie w obiekty, które nie są unikatowymi, rzadkimi, bo jak ktoś kolekcjonuje karabele polskie XVII czy XVIII wieczne albo polskie szable husarskie, no to tego za dużo nie ma, chociaż są obiekty.
I tym militarnym akcentem kończymy w takim razie dzisiejsze nasze spotkanie z doktorem Włodzimierzem Kwaśniewiczem, który jest historykiem, znawcą broni, muzealnikiem, wykładowcą akademickim, publicystą, biegłym sądowym. z zakresu historii sztuki. No i pisarzem, bo napisał
20 książek.
Książek związanych właśnie z militariami, tak, także tak, też tak, warto przed rozpoczęciem tej pasji kolekcjonowania białej broni na przykład przeczytać te książki, żeby wiedzieć co i w jaki sposób kolekcjonować. Tak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do widzenia.
Sporą grupę kolekcjonerów stanowią filateliści. Jednym z nich jest Stefan Petriuk, który jest nie tylko kolekcjonerem znaczków, ale również pasjonatem historii.
Urodziłem się tutaj w 1949 roku. Moi rodzice są przesiedleńcami i wyjechaliśmy w 1962 roku do Niemiec z tych terenów. To znaczy przedtem jeszcze mieszkaliśmy parę lat w Żaganiu. Od 1962 roku jestem w Niemczech. Wstąpiłem do Bundeswehr, do marynarki niemieckiej, wojskowej, jak ona się mówi, a nie wojennej. No i tam jako hobbyistą zakochałem się w tę całą polonikę. I to z tego pochodzi moja pasja do Polski. Najpierw zająłem się w ogóle polską historią, to zawsze lubiłem. Zaczynając przez Katyń, Powstanie Warszawskie, Powstanie Wielkopolskie. Przede wszystkim takie rzeczy gdzieś wojenne oczywiście. I co ten rejon dotyczy, jestem poza tym, jak się mówi, zafascynowanym filatelistą. Znaczy zbieram znaczki, ale znaczki jako drugorzędnie mnie interesują te listy, które były tutaj w obiegu. A listy mówią, listy mają stemple, znaczki, jakieś pocztówki. I kiedy sobie powiedziałem, to zacznę się zajmować tymi listami z tych okolic. I to jest, z tego pochodzi to te polubienie tych okolic. Ja jestem od 25 lat prezesem, jak się u nas mówi prezydentem, takiego Bundesarbeitsgemeinschaft Polen. To są, jak się mówi, ci, co lubią polskie znaczki zbierać, tak? A członkami są w tym Japończycy, Australijczycy, Amerykanie i no większość oczywiście Niemcy, bo leży to na ręce, bo to w Niemczech jest ten klub założony. Ale nas jest około 250 członków i my wszyscy polską filatelistyką się zajmujemy. A największy punkt, w który najwięcej wkładam swoich możliwości, jest popierać młodzież filatelistyczną. Bo ja zawsze mówię, my starsi odchodzimy, jeżeli nie będziemy mieli któregoś dnia naszych spadkobierców, a to może tylko być ten młodszy, to nie mamy przyszłości. I dlatego wiecznie już od lat, od kiedy zajmuję się filatelistyką, popiera młodzież. I tu należało na ręce, że jak raz w Kargowie trafiłem na takiego pana Janusza Baszyńskiego, idealistę niesamowitym, i zauważyłem, że on ma chęć, tylko mało możliwości, ja daję teraz tę możliwość.
Ta miłość do historii, ta miłość do filatelistyki, ta miłość do Polski spowodowała, że zacząłeś pisać książki.
Tak, tak. No jest to związane właśnie z tymi powstaniami, jak mówiłem, z tymi historiami. Napisałem w międzyczasie 9 książek i wszystkie są, powiemy, 60-70% historia, a reszta jest filatelistyka. To jest tak mieszane. Na przykład jak powiem o Powstaniu Warszawskim, oczywiście tam napisano tylko ogromny artykuł, ale jak raz mi się przypomina, mam kilka listów unikalnych częściowo i z tego zacząłem, bo jak się mówi, wokół tych listów historię pisać. Mam z Katynia około gdzieś 18 listów. Parę lat temu współpracowałem z generalnym prokuratorem w Warszawie. Poszukaliśmy jakieś tam rzeczy, za długo by to trwało, aby to wytłumaczyć dlaczego. Bo posiadam takie listy z Katynia o tych ludzi, co tam leżą i na ten temat też dużo pisałem. I przypadkowo napisałem jedną z najlepszych książek, którą uważam, było o getcie łódzkim, o Żydach. Po prostu getto łódzkie Żydzi. Do tego czasu było prawie nigdy nic napisane na ten temat, a miałem te szczęście poznać człowieka, który jako Niemiec, jako inspektor w tym getcie pracował i trochę filatelistycznych rzeczy zatrzymał. Ja zacząłem wokół i on zdobyłem od niego, czyli otrzymałem to i wokół tych rzeczy zacząłem pisać książkę. No i widziałeś, czyli inni już to mogą potwierdzić, że powstało to wielkie dzieło, że miasto Łódź mnie za to nawet uhonorowało w jakimś sensie. No nie ukrywam i jestem bardzo dumny z tego, że to miasto Kargowe już nawet zrobiłem 6 lat starszą, jak oni sami już wiedzieli. Oczywiście na to posiadam dokumenty. No i tak powiem, dziesiątki punktów, które do dzisiaj, oczywiście ja historię nie wymyślałem, ona zawsze gdzieś była już napisana, ale złożyłem i streściłem i masę rzeczy po prostu odnalazłem, czyli wykopałem. To jest taki, po niemiecku się mówi Schneeball system, jak raz rzuciłeś kulkę śniegu, to na to powróciło 10 z powrotem. I tak to zaczęło się, że nie tylko spadkobierców, jedni już na przykład Unruhstadt, bo to miasto się zawsze przed wojną nazywało się Unruhstadt i Kargę, były to dwie miejscowości, po 1945 roku zrobili tylko Kargowe, ale na przykład Kargę i Unruhstadt byli zawsze inni właściciele jakiś czas. Do 1850 roku się nazywa Unrugowie, jest takie taka gałęź też i polska tych szlachetnych ludzi, jak się tam po polsku to teraz już mówi, szlachty o to chciałbym powiedzieć. Odnalazłem do 1850 roku była jedna gałęź, oni się nazywali Unrugowie, a potem była taka rodzina Rote i tą odnalazłem, ale niestety nie mieszkali oni u mnie w pobliżu, także musiałem do nich przynajmniej 1000 kilometrów jechać i tam się coś dowiedziałem, chociaż wiedziałem, że oni też mało mają. A poza tym, że w Kargowie był budowany zamek, który był przynajmniej, miał być taki wielki i jednakowo wyglądać jak ten na Ujazdowie w Warszawie. Na to mam dokumenty i to pokażę, te dokumenty. Niestety August Mocny umarł przed skończeniem tego zamku i 2 lata po tym była bitwa pod Kargową, gdzie ten zamek został do szczątku spalony i zniszczony i dlatego nie ma żadnych śladów dzisiaj.
Czy te rozmowy o Kargowej wywołały emocje wśród tych ludzi, którzy mieli jakikolwiek związek z tym miastem? Różny.
Tak. Jako Niemcy tak. Jeszcze dużo tych z Kargowych, co wyjechali, żyje. Ale miłe emocje. To muszę powiedzieć. Ta pani, na przykład ta ostatnia właścicielka, symboliczna właścicielka oczywiście, nigdy się powiedziała mi dosłownie, że nigdy jej do głowy by nie wpadło coś żądać z powrotem. Jest na tyle dumna, że może swoim dzieciom wytłumaczyć, że mama posiadała zamek, bo jej dzieci już jej to nie wierzą. To dosłownie mi powiedziała, czego ja sam sobie nie mogę wyobrazić. Mówi, aby to ktoś nareszcie wpisał. A taki pan von Unruh, to jest ta inna gałąź, co mówiła, ma 91 lat i mówi, nareszcie ktoś będzie pisał. Nie wiem, dlaczego ten człowiek nie napisał, bo ma syna, który jest profesor, doktor, on sam jest takim, ale nie mieli tej pasji, może pisać. Byli wykładowcami na uniwersytetach, ale nigdy nie napisali. I o nich też nie dużo rzeczy się oczywiście odwiedziałem. Odkryłem 2 rodziny, które już za czasów niemieckich w Kargowie mieszkali. I oni się dowiaduje. Oczywiście stwierdziłem coś, że jakby ci, co po wojnie się przyprowadzili tam w 1947, 1958 roku, jakoś nie bez euforii mi te początkowe czasy chcą opowiadać.
Niedawno rozmawiałem z kolegą, który przygotowywał wystawę pocztówki Starej Zielonej Góry. Niektórzy twierdzili, że to bardzo fajny pomysł, ale było też kilka telefonów osób, które mówiły, że my tutaj mówimy ciągle o niemieckiej historii sprzed wojny. Że to jest niepotrzebne, że to jest niewskazane. Czy miałeś tego rodzaju zarzuty, grzebiąc w historii tego miasta?
Tym bardziej nie. Aczkolwiek udowodniłem, że Kargowa zawsze była historycznie Polską. To może być, że Zielona Góra ma ten problem. A jako Niemiec, ja z moimi znajomymi w Polsce ciągle rozmawiam. Te problemy tutaj mają oczywiście Polacy, bo jeszcze to w ogóle nie mieli szansy przepracować swoją przeszłość, to znaczy bliską przeszłość. Nie to, że ja tutaj te strony kocham i to całkiem pozytywnie tylko ciągle myślę, ale większość tych moich znajomych w Niemczech mogą z tym żyć tak, jak jest. Ja widzę, że to jest problem polski, nie polski, a właśnie ludzi w tych zachodnich miejscowościach, gdzie teraz żyją. Że teraz to wychodzi tak troszeczkę na zewnątrz, że są podzieleni swoim zdaniem, bo ja nie wiem, czego tu się trzeba bać. Ja tu siedzi oficer niemiecki, 35 lat służyłem i ja uważam, że ja służyłem więcej Polsce nieraz jak Niemcom. To znaczy, czego oni się mają mnie bać? A ja przedstawiam te pokolenie tutaj.
Ze starszego pokolenia chyba każdy zbierał znaczki. Kiedyś tam w swoim życiu miał taki epizod. Niektórzy z nich do tej pory to robią. Jak ten ruch filatelistyczny wygląda w dobie e-maili, telefonów komórkowych, SMS-ów?
Właśnie, tu pan poruszył jeden temat, który jest lekko bolesny. Zmniejsza się liczba kolekcjonerów, ale tym bardziej jest ona, tym bardziej jakość wzrasta. Młodzież dzisiaj, oczywiście to nie musimy na antenie tak aż to rozszerzać, bo każdy nas to wie, kieruje się innymi rzeczami. Dzisiaj znaczki zbierają przeciętnie starsi ludzie.
Być może moda na zbieranie znaczków jeszcze wróci. Miłego popołudnia państwu życzę. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.